chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jarosław Kiliński. Witam Cię.
Witam serdecznie.
Jarosław Kiliński, kibic Lecha Poznań, były szef stowarzyszenia Wiara Lecha, stowarzyszenia, o którym było niegdyś bardzo głośno i o tym porozmawiamy, o jego historii w dzisiejszym odcinku programu. A ja na początek zapytam Cię o coś, o czym wypowiedziałeś się już publicznie, o rzecz aktualną, czyli o to, co wyszło w sprawie Andrzeja Placzyńskiego, kapitana Służby Bezpieczeństwa, Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, który rozpracowywał Jana Pawła II. Ten człowiek jest kimś, kto dzisiaj rozdaje karty w polskiej piłce nożnej. Co o tym bulwersującym wielu kibiców zjawisku sądzisz?
Przede wszystkim to jest, chyba wszyscy kibice, którzy się wypowiadali w tej sprawie, mają bardzo podobne zdanie. To jest pokłosie tego, że nigdy tak naprawdę ta słynna gruba kreska nie oddzieliła dobra od zła, tylko przeszłości od przyszłości. I to są konsekwencje wszystkich zaniechań, które przez te 30 ostatnich lat w polskiej polityce miały miejsce. Niestety niezweryfikowanie, brak lustracji i brak dekomunizacji sprawił, że tego typu postaci mogą sobie spokojnie funkcjonować i to przy okazji jeszcze robić doskonały biznes. Niestety jest też tak, że akurat Polski Związek Piłki Nożnej i Okręgowe Związki Piłki Nożnej też stały się w dużej mierze przechowalnią tego typu ludzi i do dzisiaj niestety nikt też nic złego nie widzi w tym, że oni sobie tutaj do końca mogą normalnie funkcjonować. Ale mam też nadzieję, że dzięki temu, że ktoś gdzieś wreszcie otworzył tą furtkę i pokazał, jaka jest sytuacja w tej chwili w PZP, a nie, to się nie skończy tym, że tylko i wyłącznie pokrzyczymy sobie jeszcze, pomarudzimy w mediach i to wszystko. I wyrok sądu też nie będzie nikomu zamykał ust do tego stopnia, żeby wreszcie gdzieś jakaś świeży powiew w tych strukturach PZPN-u nie zagościł.
Mamy rok 2020, a przeszłość nas dogania z powodu tego braku lustracji, dekomunizacji. Jak to było, odtwórzmy, bo małolaci mogą powiedzieć, za komuny nie żyłem, mam, nie wiem, 20 lat. I nagle mnie ta komuna dogania. Ta komuna chyba dosyć często nas jako kibiców doganiała, kiedy działy się różne patologie w polskiej piłce nożnej. Przychodzi właśnie taki małolat, nastolatek do którejś z drużyn, gra w piłkę, zaczyna się wyróżniać, zaczyna osiągać sukcesy, w pewnym momencie zaczyna stanowić pewną wartość finansową także i zderza się z tymi właśnie smutnymi panami, tak?
Tak, no niestety tak to wygląda. I tak to wygląda też pewnie, zwłaszcza w tych klubach, które nie są na świeczniku, nie są w ekstraklasie do dzisiaj, bo o ile możemy sobie powiedzieć, że w tych klubach, które gdzieś tam aspirują do lepszych wyników finansowych, zmieniały się zarządy, pojawiali się ludzie nie do końca związani wcześniej z tymi strukturami piłki nożnej, o tyle gdzieś tam cały czas jeszcze ta sytuacja funkcjonuje. No i cóż, pewnie dopóki jakieś radykalne kroki w tym kierunku nie zostaną podjęte, żeby te struktury wyczyścić, to gdzieś tam za jakiś czas ta komuna nas będzie doganiała i będzie doganiała kolejnych wychowanków małych klubów. No i tam, gdzie są, tam, gdzie jest sport, jest też miejsce na biznes, gdzie jest miejsce na biznes, są też miejsce na różne szemrane interesy i to tak pewnie będzie zawsze, natomiast u nas te szemrane interesy są bardzo często czerwonej proweniencji i musimy o tym pamiętać.
Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci drukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską wierś znienacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz. To przecież on jak bóstwo czci Stalina, kapłanom twym, nie szczędząc srogich mąk. To przecież on z kościołów zrobił kina i depcze krzyż, czerwoną gwiazdę czczącą. Przecież on nie wierzyć w Boga zmusza, tumaniąc nas potęgą krasnych szmat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byś ty nie wiedział, co to znaczy brat. To przecież on zrabował twoje mienie i krew serdeczną sączy z naszych ran. On przecież psa niż ciebie więcej ceni, boś Polak jest, więc wróg i polski pan. To przecież on braterstwa głosząc hasła do więzień pcha młodzieży naszej kwiat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byś ty nie wiedział, co to znaczy brat. Zasłonę więc rzuć z oczu, miły bracie, niech zabrzmi znów praojców złoty róg i bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. I bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg.
Ja rozmawiałem przy tej okazji z Maćkiem z Zawiszy Bydgoszcz, kibicem też zajmującym się i patriotyczną działalnością kibiców Zawiszy. Ich cała historia opowiadał o tym Maras z Zawiszy Bydgoszcz w wywiadzie z Huliganem. Spadki do jakichś licznych, niskich lig, odbudowywanie klubu przez nich. No i oni w szczególny sposób upamiętniają Jana Pawła II. Były oprawy z wizerunkiem Jana Pawła II. No i on mówi tak, my jako kibice to organizujemy, po czym okazuje się, że jesteśmy uzależnieni poprzez sprawy dotyczące transmisji rozgrywek od faceta, który rozpracowywał Jana Pawła II. Bardzo ciekawe teksty ukazały się w 2012 roku. Przypomnijmy, to było tak, że wtedy Grzegorz Lato przestawał być prezesem PZPN-u i media, także te postkomunistyczne, Tygodnik Polityka, portal Tomasza Lisa, lansowały Zbigniewa Bońka i trochę napisały prawdy przy tej okazji o Placzyńskim jako sojuszniku Grzegorza Laty. Tam się pojawia informacja, że w sprawie ojca Konrada Hejmo, który był w bliskim otoczeniu Jana Pawła II, to anonimowy informator, prawdopodobnie esbek, mówi, on był ponad jakby zwierzchnikiem tych, którzy bezpośrednio prowadzili ojca Hejmo. Czyli mamy do czynienia z kimś takim, on też jest tam opisywany, który przewyższa inteligencją, erudycją tych troszkę leśnych dziadków, jak to mówimy, z PZPN-u. I kolejni prezesi PZPN-u, Listkiewicz, Lato, wtedy nie wiadomo, że było, że Boniek również, są ogłaszani jego przyjaciółmi, tak?
No tak, tak. Rzeczywiście jest tak, że prezesi się zmieniają, a przyjaciel jest wciąż ten sam. I to jest rzeczywiście wyjątkowo ponura historia tak naprawdę, bo o ile możemy sobie w jakiś sposób relatywizować czy oceniać mniej drastyczne przypadki funkcjonowania osób związanych z byłą służbą bezpieczeństwa w świecie biznesu, no tyle tutaj mamy postać wyjątkowo obrzydliwą, tak? Bo wyjątkowo zaangażowaną w to, co dla wielu Polaków było ostoją, opoką i najświętszą sprawą postać Jana Pawła II. Jest jakby na jednym biegunie całej sytuacji ten biegun jasny i ta postać Płaszczyńskiego, który odpowiada za jego inwigilację, jest po prostu po drugiej stronie, po tej ciemnej stronie biegunu. Bolesna jest ta sytuacja tak naprawdę. Dla wielu ludzi powinna być bolesna i w ogóle powinna otworzyć oczy, kto, dlaczego się dzieje tak wciąż tak, że tego typu osoba może funkcjonować w życiu publicznym, za kuluarami, za kulisami sterować wieloma procesami i doskonale sobie radzić gdzieś tam w świecie, który powinien być transparentny i przejrzysty, jak chcielibyśmy, żeby taka polska piłka i w ogóle piłka nożna była.
Powiedziałeś o skutkach grubej kreski i to mi się wydaje jest jakby podstawową sprawą w tym wszystkim, żeby ludzie sobie zdali sprawę, że pomiędzy tym, że polskie drużyny nie osiągają sukcesów w pucharach, a pomiędzy tym, kto jest w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie układy tam rządzą, jakie układy rządzą w klubach, jest zależność, że oczyszczenie z patologii, a te patologie w piłce były bardzo często wywodziły się właśnie z dawnej służby bezpieczeństwa, właśnie z komunizmu, jest czymś, co bez przecięcia, czego nie ma mowy o tym, żeby polskie kluby nie tak psim swędem, ale tak jakoś w miarę regularnie zaczęły osiągać sukcesy w pucharach na przykład, tak?
Na pewno jest w tym jakaś zależność. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że piłka nożna jest często dotknięta korupcją również w innych krajach, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, tak jak afery zdarzają się na każdym szczeblu, w każdym kraju, w każdych związkach, czy to w UEFA, czy w FIFA również. Natomiast tutaj jest ta specyfika, która nie dotknęła w żaden sposób zachodu Europy. Tak? Te układy były wywiedzione z zupełnie innych realiów i one sobie gdzieś tam rzeczywiście mogły zupełnie przestać funkcjonować. Tak? Moglibyśmy mieć pewnie kwestie tak zwanej sprawy Dziurowicza uregulowano już dawno, natomiast ci ludzie, którzy byli bezpośrednio związani z poprzednim systemem, z systemem komunistycznym, sobie doskonale funkcjonowali w tych układach piłkarskich i przynosili to, co wiązało ich w innych relacjach do piłki nożnej. Tak? I tutaj grzech zaniechania jest ewidentny.
Ja mam wrażenie, że ta polska piłka to jest trochę tak, jak polskie życie polityczne sprzed likwidacji WSI na przykład, tak?
Czyli coś w tym jest, dokładnie tak.
Kilkanaście lat temu wstecz, że już różne miejsca, już nie wiem, mówiąc o tym wojsku, tak? Już mamy Wojska Obrony Terytorialnej, młodych ludzi nowocześnie myślących, patriotycznie myślących, którzy często na ochotnika nam się zgłaszają i już te leśne dziady z wojskowych służb informacyjnych nie rządzą. A że w piłce tego momentu takiego oczyszczenia w większości tego obszaru nie było, tak?
No i należałoby się zastanowić też dlaczego tak naprawdę, bo to jest rzeczywiście pewnego rodzaju relikt przeszłości, wciąż żywy, natomiast oczywiście jest też tak, że ja rozumiem, dlaczego na przykład organy państwa mają utrudnioną rolę w wniknięciu w te struktury, bo Związek Piłki Nożnej jest związkiem autonomicznym i jego struktury nadrzędne, czyli europejskie, też będą broniły autonomiczności tego związku. Być może nikt nie chciał ryzykować też radykalnych rozwiązań, bo jednak groźba na przykład zakazu występów reprezentacji narodowej w
Rosji. No tak, będzie krzyk, jak PiS cokolwiek zrobi, to będzie wrzask, wyrzucą polskie zespoły
z pucharów.
Ludzie, nie głosujcie na PiS, także to
A to jest, trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że ten związek jest związkiem hermetycznym. Tam naprawdę głos decydujący mają ci lokalni działacze, tak, którzy się tam gdzieś zbierają, wybierają sobie prezesa, w związku z czym tak naprawdę tam nie ma dopływu świeżej krwi, jeżeli ktoś z wewnątrz nie zdecyduje się czegokolwiek zrobić. Więc sytuacja jest troszeczkę patowa. Natomiast faktem jest, że to, że wypływa dzisiaj sprawa Placzyńskiego głośno, mimo starań sądów, pewnie będzie jeszcze głośniej, bo tak naprawdę decyzja sądu tylko i wyłącznie zwiększyła zainteresowanie tą sprawą i efekt jej nośności, to myślę, że to jednak gdzieś coś wreszcie być może będzie miało, pojawi się jakiś asumpt do zmiany.
Niektórzy twierdzili, że to, co wyszczególnił sąd, o czym w kontekście Bońka pisać nie można, to jest lista przekrętów Bońka, tak pisali internauci, nie?
Jest pewnie w tym sporo racji, tak? Skoro tak bardzo się boi tej informacji, Boniek boi, to znaczy, że coś może być na rzecz.
Zawsze gotowi i zawsze blisko, do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość, terytorialci z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko, bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość, bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko, do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość, terytorialci z nieustającą misją.
Siłą rzeczy za sprawą Bońka i Placzyńskiego dyskusja zeszła nam na historię. Jak to było z twoim pojawieniem się w świecie kibicowskim i w tym świecie kibicowskim widocznym w mediach, kiedy zostałeś pierwszym szefem Wiary Lecha.
Kiedy się pojawiłem na stadionie, nie byłem jeszcze historykiem. A w ogóle to rzeczywiście historia jest dosyć nietypowa, ponieważ ja w rodzinie nie mam nikogo, kto się piłką nożną czy sportem interesował, czy to w wymiarze kibicowskim, czy też w wymiarze uprawiania tego sportu. Miałem dosyć ułatwioną z drugiej strony drogę, ponieważ w mojej klasie licealnej sporo osób związanych było z piłką nożną i z Lechem. W związku z czym gdzieś tam siłą rzeczy ten aspekt kibicowania się pojawiał, ale ja pojawiłem się rzeczywiście też na stadionie dosyć późno, bo dopiero właśnie już po liceum, ale jak się pojawiłem na tym pierwszym meczu, to wsiąkłem, zostałem na wiele, wiele lat. To były jeszcze czasy głębokie lat 90., więc zupełnie inna sytuacja niż dzisiaj. Nikt w ogóle nie myślał o czymś takim jak Stowarzyszenia Kibiców, czy w ogóle jakakolwiek formalizacja. Ten wymóg tak naprawdę stał się w naszym rozumieniu przynajmniej wtedy nieodzowny, kiedy Lech spadł do drugiej ligi, ówczesnej drugiej ligi. No i pozmieniało się też wiele na trybunach. Tak, no stare osoby kojarzone z kibicowaniem typu Uszol zniknęły wtedy z trybun, pojawili się nowi ludzie, gdzieś tam pojawił się nowy pomysł w ogóle na funkcjonowanie klubu. Ten pomysł polegał na tym, żeby ten stadion, który wcześniej był znany z tego, że jest zamykany cyklicznie, po wielu fajnych awanturach, które tam miały miejsce i na samym stadionie, i wokół stadionu, stał się takim miejscem, które pomoże klubowi odbić się od dna, to znaczy nie będziemy go już zamykać, a będziemy starać się go nie tyle otworzyć, co tak jeszcze ściągnąć na niego troszeczkę więcej ludzi niż te przysłowiowe tysiące.
Ja pamiętam ten moment, jak był mecz, może podpowiesz, z kim to był mecz. W każdym razie, kiedy kibice, Lech był tak na dnie i kibice przeszli przez płot i poszli pod bramę budynku zarządu, no i tam zaczęli wychodzić jacyś działacze usiłujący rozmawiać. No i wtedy no my, kibice, to byliśmy takie ten penerstwo, no wiadomo, tutaj ci tacy silnoręcy, bardziej to bandyci i tak dalej, no po czym wyszli ci działacze, no i naprawdę przedstawiciele tych kibiców, odsądzani od czci i wiary, robili zdecydowanie bardziej konkretne, inteligentne wrażenie, mimo że bywali duzi i łysi, od tych działaczy, którym stawiali konkretne zarzuty. Ty masz taki samochód, za to go masz, tak?
Być może to był mecz z Polonią Warszawa, bo pamiętam, że to po Polonii Warszawa kiedyś był taki moment, w którym miały miejsce rozmowy tego typu. Gdzieś tam jeszcze jakieś spotkanie takie było, w którym stadion też był zamknięty, ale rzeczywiście żeśmy weszli chyba z bramą, ale nie pamiętam, czy to akurat dokładnie wtedy byśmy mieli te rozmowy. Natomiast faktem jest, że ci ludzie, którzy wtedy rządzili Lechem, no, trudno mi w tej chwili w ogóle akurat wszystkich wsadzać do jednego worka i oceniać ich intencje jednoznacznie źle, ale nawet jeśli nie mieli tych intencji złych do samego końca, to na pewno byli niekompetentni, słabo przygotowani do tego, żeby ratować klub, czy w ogóle szukać kogokolwiek, kto mógłby się nimi zainteresować, czy zostać jego inwestorem. Skończyło się to smutno, jak wiemy, i w klubie władze przyjęli kibice, związani z nim w zupełnie inny sposób, bo emocjonalnie, a nie tylko i wyłącznie przez pryzmat interesu patrzący na sprawę. No i to gdzieś tam też pewnie sporo pomogło w tym, żeby te stosunki na trybunach i relacje między trybunami a nowym zarządem zupełnie inaczej próbować budować, bo myśmy spadli w roku 2000, a Wiara Lecha tak naprawdę gdzieś tam się zawiązywała 3 lata później, formalnie 4 lata później.
A wtedy w drugiej lidze w pewnym momencie zaczęło być dużo ludzi na trybunach. Pamiętam te napisy na murach, na mieście, wszyscy na mecz i zaczęła być frekwencja. To znaczy fenomen odbudowywania klubów przez kibiców. W wielu klubach mających dużą tradycję się pojawił, bo dzisiaj niektórzy mówią, a patrzcie, w Wiśle Kraków ekipa przejęła i no właściwie stosowała te same metody, co starzy działacze, usiłowała na tym zarobić. Przypadek Lecha i przypadek wielu innych klubów pokazuje, że kibice potrafili kluby całkowicie zniszczone zbudować czasami w zdecydowanie gorszych warunkach niż w Lechu znikąd, tak?
Tak, znaczy Pogoń Szczecin też miała taką historię ze sobą. Rzecz polegała na tym, żeby rzeczywiście, bo pierwsze...
Zawisza, Bydgoszcz, Zagłębie,
no,
Sosnowiec.
Oczywiście, to tam jeszcze, powiedzmy, że Zagłębie, Sosnowiec czy Zawisza, Bydgoszcz są jeszcze na etapie odbudowywania swojej pozycji, tak? Trudno powiedzieć, jak ten proces się skończy, oczywiście mam nadzieję, że jak najlepiej dla nich. Natomiast udało się, powiedzmy, w Lechu, udało się w Pogoni, chociaż oczywiście już ani jeden, ani drugi klub nie jest sterowany przez kibiców, ale też pewnie z samego założenia było tak, że mieliśmy być jakimś tam pomostem do tego, żeby klub mógł funkcjonować w zupełnie innych realiach. A tutaj, no, po pierwsze, rzeczywiście taki niepisany układ, który polegał na tym, że stadion przestaje być miejscem, w którym mają miejsce awantury, mają to być z kolei ten punkt, który przyciąga i starych, i nowych kibiców, ma się pokazać tam nie tylko dobrą grę w piłkę, bo to do dzisiaj jest trudno, ale te trybuny mają stać się jakimś takim magnesem, który będzie sprawiał, że nie tylko będą ludzie przychodzić, ale będą chcieli się zaangażować po prostu w życie klubu. No i gdzieś tam to są rzeczy zupełnie oddolne tak naprawdę i dlatego pewnie wypaliły, bo tego typu projekty zawsze uważam, że narzucane z góry nie mają szans na realizację. Pojawiła się ekipa, która gdzieś chciała na tym stadionie oprócz samego meczu i dopingowania pokazywać jeszcze różne choreografie wzorem ówczesnych krajów Zachodu, Włoch czy Francji, gdzie te oprawy się pojawiały i z których gdzieś na początku przynajmniej trzeba było czerpać wzorce. No i tak wyszło, że chuligani gdzieś tam swoją drogą dalej dbali o renomę Lecha Poznań w Polsce i na świecie, a te grupy ultras, które gdzieś tam wtedy nieformalnie powstawały i w Poznaniu, i zresztą w całej Polsce, zajęły się tym, żeby na stadionie było równie ciekawie jak na innych stadionach w Europie. Europa jeszcze wtedy rzeczywiście też było takim miłym miejscem do spędzania czasu na stadionach, bo nie było tej całej histerii modern football, która jest dzisiaj i można było rzeczywiście na sporo sobie rzeczy bezkarnie pozwolić.
Pojawia się Wiara Lecha i ma być to stowarzyszenie troszkę poprawiające ten wizerunek w oczach tych bardziej grzecznych kibiców i obserwatorów tego, co się dzieje. Pojawia się taki Jarek Kiliński, który no, historyk czy student historii, nie wiem, jak to w Twoim przypadku było. I po jakimś czasie Wiara Lecha staje się symbolem najbardziej groźnych bandytów. Ja pamiętam taką sytuację, w której gość mi mówił: ty uważaj ze mną, bo ja znam Wiarę Lecha. Człowiek, który nigdy nie był na meczu, nie wiedział o tym, że ja na mecze Lecha chodzę, no i od lat bardzo wielu i wszystkich znam, bo mówił: Wiara Lecha ci może dać po mordzie. Pokazuje to jakby skalę absurdu, który w dużym stopniu za sprawą Gazety Wyborczej został w pewnym momencie wygenerowany.
Wiara Lecha potem była już odpowiedzialna za gradobicie koklusz i wszystko, co tylko można było jej przypisać. Myślę, że to też nie do końca, oczywiście się sporo w tym zasługa czarnego PR-u, jaką Gazeta Wyborcza zawiedziona tym, że jakoś nie chcemy skakać tak, jak tam zagra. Nam tutaj próbowała taką renomę zbudować. Ale to też jest tak, że często bardzo ludzie, którzy przychodzili z zewnątrz i słyszeli, że gdzieś tam jest jakaś Wiara Lecha, no to jeżeli one organizują cokolwiek, to już bez wnikania w szczegóły przypiszemy im wszystko, co tam można ewentualnie dopisać. Chociaż oczywiście uważam, że może i fajnie, że mieliśmy taką renomę, bo to jednak zawsze budzi jakiś tam respekt i łatwiej jest pewne rzeczy zrobić. No niestety nie byliśmy bojówką i nie zajmowaliśmy się tego typu rzeczami, chociaż pewnie gdybyśmy się zajmowali, to cała Gazeta Wyborcza byłaby z tego powodu przeszczęśliwa, bo mogliby pewnie pisać o nas do dzisiaj.
Resztą zajęli się kibice Kolejorza.
Stowarzyszenie Wiara Lecha i piłkarze Lecha Poznań zorganizowali dobroczynną aukcję, z której dochód ma pomóc w zakupie podnośnika windowego dla Marty.
Specjalna oprawa, głośny doping i podzielana przez 13 tysięcy osób wiara w zwycięstwo.
Jak Gazeta Wyborcza straciła Poznań, bo także poznańscy kibice mają długą pamięć.
Chcielibyśmy panu wręczyć symboliczne lustro, ponieważ wychodzimy z założenia, że jak ktoś pytał prawdę, warto najpierw, żeby się w tym lustrze przejrzał.
Odblaskowe kamizelki to prezenty od kibiców ze Stowarzyszenia Wiara Lecha.
fani kolejorza chcą, aby dzięki takim strojom przedszkolaki były bezpieczniejsze na chodnikach i drogach.
Sąd przyznał rację kibicom Lecha i nakazał Jarosławowi Ostrowskiemu z Legii opublikowanie przeprosin w Gazecie Wyborczej i...
Czarnego PR-u spowodowała to, że dzisiejsze stowarzyszenia nazywają się inaczej, ale są drużyny Wiary Lecha nadal.
Cieszy mnie jeden tutaj aspekt tej sprawy, że sama marka nie umarła, tak? I że gdzieś tam się im udało.
Są piłkarze, koszykarze i rugbyści.
A po drugie, no też bardzo fajnie, myślę, spędzają czas i dobrze się bawią dzięki temu, że mogą jako drużyny amatorskie też brać udział w normalnych rozgrywkach ligowych i w razie czego być też jakimś takim kołem ratunkowym. Tak, ta Wiara Lecha wciąż jest gdzieś w zupełnie innej formie, ale w razie czego nie umarła jeszcze i żyje.
Mecze z TPS Winogrady, oprawy Wiary Lecha na środku Winograd.
Tam jest łatwiej w dodatku, bo tego typu imprezy nie są objęte ustawą o imprezach masowych, więc dużo rzeczy przechodzi jeszcze, których pewnie trudniej byłoby zrobić na stadionach ekstraklasowych. Tam jest rzeczywiście jeszcze ten duch against modern football wciąż żywy. I dobrze, tak, no, bo jak najdłużej tam mu się udało trwać.
Z historii Wiary Lecha dużo można jeszcze poopowiadać. Ja znam taką anegdotę, jak Lech grał z klubem z Azerbejdżanu. Karwan Jewłach taki klub był.
Był.
I wspomniałeś o świętej pamięci Macieju Frankiewiczu, wiceprezydencie Poznania, legendzie Solidarności Walczącej. O nim często w wywiadzie z chuliganem mówimy. No i on pewnego dnia przybył, zdaje się, że na taką kolację właśnie z tym zespołem z Azerbejdżanu i wygłosił do ciebie bardzo długie przemówienie. Przywitał kurtuazyjnie naszych gości z Azerbejdżanu. Później tłumacz przetłumaczył dokładnie tobie, o co prezydentowi Frankiewiczowi chodzi, na to ty się odezwałeś, ale do mnie można mówić po polsku. Ze względu na twoją urodę Maciej Frankiewicz uznał cię za Azera.
Rzeczywiście było takie, miało miejsce takie zdarzenie, nawet chyba wiem, kto tą anegdotę musiał sprzedać. Zapamiętam to sobie, wywrę pomstę w stosownym momencie. Natomiast z Maciejem Frankiewiczem w ogóle mieliśmy takie dziwne przygody, bo ja zawsze ceniłem sobie jego przeszłość, zwłaszcza tą Solidarności Walczącej, natomiast gdzieś tam już po tej słynnej kolacji nasze drogi się stykały zawsze w jakichś takich momentach, w których dochodziło do zwarcia na linii kibice Urząd Miasta i Maciej Frankiewicz był taką osobą, która pewne niepopularne decyzje podejmowane być może nawet poza jego świadomością, tak brał na siebie, bo był lojalny w stosunku do osób, z którymi współpracował wtedy w mieście i gdzieś tam, pamiętam, mieliśmy takie starcie raz, później przy okazji zakazu goszczenia Legii w Warszawie, które potem skończyło się tym słynnym przyjęciem ich przez Lecha Poznań, przez kibiców Lecha Poznań na własną rękę. Wyszło, że nie miałem mu okazji powiedzieć, że poza tym, że się musimy tutaj pokłócić, to
ja
bardzo sobie
go w tym czasie z Maciejem Frankiewiczem była sprawa manifestacji pod konsulatem rosyjskim, której prezydent Grobelny nam zakazał, a oddelegował Macieja Frankiewicza do uzasadnienia tego. No i ja mówię, właśnie, panie prezydencie, ale tutaj jest kilku kolegów Solidarności Walczącej, którzy zostali zwinięci pod tym konsulatem rosyjskim. Także takie sytuacje były w tym czasie. A jednocześnie zasługi Macieja Frankiewicza w tych sprawach były niepodważalne.
No też zasługi Macieja Frankiewicza są całkiem spore, jeśli chodzi o samoratowanie Lecha Poznań. Tak? Bo był ten moment, który kluczowy, którym pewnie bez pomocy miasta by się to nie udało i to właśnie Maciej Frankiewicz był tą osobą, która najmocniej się zaangażowała w ten proces.
Jako groźny przywódca bojówki Wiary Lecha, notabene o pseudonimie Kilow, był na Lechu zbrodniarz, killer, siekiera, no a twój pseudonim Kilow jest jeszcze straszniejszy. Czy to wiąże się z tym, że lubiłeś walczyć z tak zwanym sprzętem w różnych czasach?
Na szczęście nie musiałem nigdy walczyć z Kilofem w ręku. To zresztą, szczerze mówiąc, rzecz jest troszeczkę z dwóch różnych bajek i okresów w życiu, bo z ksywka została mi tam gdzieś przyczepiona jeszcze w czasach szkoły podstawowej. Każdy musiał mieć ksywkę, a to nie wiem, jednak wybierano z góry, a nie miało to miejsca takiego posmaku, konspiracji, że każdy mógł sobie wybrać swój własny pseudonim, w związku z czym gdzieś tam od nazwiska. Ktoś ukuł ten Kilofem, ten Kilof mój się przyczepił do mnie już i był. Natomiast wbrew pozorom nie byłem znany pod tym pseudonimem na stadionie. To raczej grono najbliższych znajomych, które mnie znało z innych czasów, dzisiaj się posługuje tymże pseudonimem.
Miałeś być grzecznym historykiem, ale tak, który wchodzi do ruchu kibicowskiego, ale tak nie do końca było, bo ty byłeś też wojowniczym metalem ponoć w czasach liceum.
Tak, to też nie jest ten moment, kiedy pojawiłem się w stadionie, to już nie byłem metalem, chociaż to w ogóle jest taki...
Mirosław Obicenskiewicz, który mówił o swojej przeszłości jako twardego metalowca jeżdżącego na Metalmanie.
Nie byłem na Metalmanie. To nie spotkałem się z Cenckiewiczem, niestety. Ale bywałem na koncertach metalowych, oczywiście tych w Poznaniu zwłaszcza. Natomiast to też wydaje mi się, że to taki jest moment w życiu każdego młodego człowieka, że gdzieś trzeba przystać. Tak? Akurat moje osiedle Armii Krajowej, a wtedy jeszcze Manifestu Lipcowego, było osiedlem opanowanym przez zwolenników metalu, no i w związku z tym siłą rzeczy w podstawówce również zostałem metalem. Kiedy trafiłem na Lecha, w zasadzie już trafiłem do środowiska kibicowskiego metalem, już nie byłem, natomiast miłość do rocka, powiedzmy, czy rockowych klimatów pozostała mi do dzisiaj, strasznie cierpiałem, kiedy jeździliśmy na wyjazdy autokarowe i wtedy to były czasy, kiedy rap był na topie, a ja i rap akurat jakoś tak nigdy nie chcieliśmy się za bardzo zgodzić i te kilkunastogodzinne wyjazdy, to zawsze połączone tam jest takimi katuszami dla uszu, bo jednak rap tam dominował zdecydowanie w tych wszystkich boomboxach, które ekipa brała z sobą na wyjazdy, aczkolwiek oczywiście tą rolę rapu w budzeniu, powiedzmy, pewnych nastrojów patriotycznych i historycznych doceniam.
Twoje czasy, jak byłeś szefem Wiary Lecha, to też jest bojkot kompanii piwowarskiej, słynna wtedy sprawa. Jak to było?
To był taki zakończony, mimo wszystko moim zdaniem, sukcesem sporym. Pierwszy bojkot konsumencki, przy którym przeciwnik był przekonany o tym, że w zasadzie nie ma o czym mówić. I gdzieś tam jakieś popiskiwania kiboli spod stadionu nie są w stanie wyrządzić im żadnej krzywdy. W całej Polsce Lech Poznań był kojarzony z browarem. Tak, w zasadzie ludzie bardzo często na zewnątrz byli zdziwieni, że Lech Poznań i Lech ten browary nie mają z sobą nic wspólnego, nie jest w żaden sposób sponsorem Lecha i tak dalej. No ale firma mimo wszystko kojarzona z Wielkopolską i z Poznaniem w pewnym momencie zostaje głównym sponsorem GTS-u Kraków, co jest rzeczą w zasadzie kończącą jakiekolwiek złudzenia tutaj.
Znaczy się Wisły.
Znaczy się GTS-u, tak.
I... Gwardyjskiego, tak. Sportowego, chcesz powiedzieć.
Z przyjemnością zawsze przypomina mi ten epizod długi w historii. Ten bojkot gdzieś tam się rodzi w fundamentach internetu i my w zasadzie tylko jesteśmy organizatorem, bo widząc, co się dzieje, nie musimy robić zbyt wiele tak naprawdę jako Wiara Lecha, bo to w zasadzie dzieje się już samo. Tak? Oczywiście my nie mamy pieniędzy, nie mamy jakichś tam specjalnych możliwości organizacyjnych. Teoretycznie mając niewiele, mamy za to sporo entuzjazmu i to entuzjazmu określonego przez zwykłych kibiców, nie tylko przez tych zaangażowanych bezpośrednio w Wiarę Lecha. No i nagle się okazuje, że tam pojawiają się tysiące wlepek, tak, które przywieszane są również w zupełnie kosmicznych miejscach, jak Plac Czerwony w Moskwie, tak? I te zdjęcia się nagle pojawiają w internecie.
Pienało się, nie pije Lecha się.
Tak, jest. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak właśnie było. I przy okazji jeszcze No my mamy swoich przyjaciół, wtedy mieliśmy zgodę z Zagłębiem Lubin, no mamy do dzisiaj z Kraką, Gdynia z Krakowią. No i zaczynają się pojawiać na stadionach transparenty. Nie tylko w Poznaniu, ale również na tych stadionach, gdzie grają nasze zaprzyjaźnione drużyny. No i pojawia się taki problem, ponieważ dla kompanii, ponieważ w każdej w zasadzie kolejce ligowej, bo na jakimś stadionie, na którym jest bezpośrednia transmisja robiona przez Canal+, pojawiają się również widoczne dla całej Polski transparenty, no, co najmniej nieprzychylne w stosunku do kampanii piłowarskiej. A takim kluczowym, moim ulubionym momentem tej całej kampanii to był moment, w którym oni prowadzili taką kampanię reklamową w telewizji o piwie Tyskie, że jest trudno dostępne w... I wymieniali tam kolejne miejsce na świecie, gdzie jest trudno dostępny ten browar. Trudno dostępny w Otakę, w Nowej Zelandii, jakichś tam jeszcze takich dziwnych, egzotycznych miejscach. No i ten ich pupilek nowy, czyli GTS Kraków, odpada z Ligi Mistrzów z hukiem i wtedy się na naszych stadionach pojawia hasło Tyskie trudno dostępne w Champions League. Myślę, że to najbardziej tam wtedy musiało zaboleć. Dla klubu chyba skończyło się dobrze, bo po pierwsze, kiedy już zmienił się właściciel, to naturalnym jego kolejnym sponsorem został inny browar, a później browary wielkopolskie, czy w sensie kompania piwowarska, bo to już tak się nazywa, tak gdzieś tam do dzisiaj z klubem, czy do klubu wróciła i w jakiś sposób współpracuje.
Czyli nacisk okazał się skuteczny. Ujawnijmy strasznie bulwersujący fakt. Byłeś pomysłodawcą pewnej oprawy na meczu Lecha, która, co jest absolutnym ewenementem, nie została pokazana. Zaszokujmy świat tą informacją.
Tak, to rzeczywiście mało co nie zostałem chuliganem i wtedy, gdyby to wszystko wyszło...
Już takim prawie kibicowskim chuliganem, bo z punktu widzenia programu Wywiad z chuliganem jesteś ze względu na swoją postawę życiową, ale prawie byś został takim w kategoriach kibicowskich.
Tak, tak, no nawet zastanawiałem się, czy nie powinienem czegoś zrobić tutaj, idąc do studia, czy wygiąć jakiś znak, czy przewrócić jakiś kosz, ale niestety tylko panie w starszym wieku godne przeprowadzanie przez ulicę mi się trafiły, w związku z czym nadal tym chuliganem nie jestem, ale o mało co rzeczywiście nie było tak, że wywołalibyśmy całkiem poważny skandal międzynarodowy. Graliśmy z Ruchem Chorzów w Poznaniu. Powiązania kibicowskie Ruchu Chorzów są ogólnie znane, Oberszlesien, Szlesien, te klimaty, jakieś takie dziwne spojrzenie na sąsiednich niemieckich przyjaciół, w związku z czym trzeba było coś na tych gości z Chorzowa przygotować. No i przygotowaliśmy stosowną choreografię, ja bardzo się upierałem przy tym, żeby do tej choreografii powieścić na stadionie hasło będące cytatem z Marianczuka. No, Marianczukowi wyszły w życiu dwie rzeczy. Hymn Krakowi i właśnie ten cytat: nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, Niemców nienawidzę od dziecka. A ponieważ były to już czasy, w których zarządzała Lechem ekipa z Wronek, no myśmy to początkowy był to okres, no myśmy się nieopatrznie zgodzili w ramach dobrej współpracy z klubem, że będziemy konsultować te rzeczy, które mamy zamiar pokazać na trybunach, żeby ewentualnie jakieś tam klub również miał ten temat informacje. Zrobiła się straszliwa awantura. Rozdzwoniły się telefony. Przylecieli ci ludzie gdzieś tam pracujący w zarządzie z pretensjami, z krzykiem, że to absolutnie nie może mieć miejsca, ponieważ gościem Jacka Rutkowskiego, który był właścicielem Lecha, będzie ambasador Niemiec. No i niestety dzisiaj żałuję troszeczkę, bo pewnie gdybyśmy się nie ugięli wtedy, to skandal byłby większy niż przy dużo późniejszym, już nie za moich czasów, transparencie o litewskim Chamie. Co najmniej miałby to wymiar podobny i wtedy rzeczywiście miałbym tutaj pełne prawo przedstawić się jako chuligan na właściwym miejscu.
Dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, nienawidzę od dziecka, więc podaj fajer pozytywnej relacji bez zbędnych niemieckich dewiacji.
Nie jesteś historykiem, miałeś być historykiem od pochówków wampirycznych. Taki miał być temat twojej pracy magisterskiej, był inny i twoje zainteresowania, jak to śledzi twojego Facebooka, też chyba dotyczą troszkę innych czasów.
Ja zawsze chciałem być historykiem. Inne dzieciaki gdzieś tam w wieku mocno szkolnym marzyły o tym, żeby zostać astronautami, a ja zawsze chciałem być historykiem. Uznałem w pewnym momencie, że w zasadzie to już wiem wszystko i nie muszę się więcej zajmować historią, w związku z czym wcale już takim historykiem gdzieś tam w czasach licealnych dobrym nie byłem. Tak? I po skończeniu liceum stwierdziłem, że w zasadzie to to może jest tak, że mimo wszystko ja z tej historii jestem na tyle dobry, że ja nie muszę studiować, pójdę sobie na inne studia. I wybrałem, wierząc, to był 91 rok, więc teoretycznie wszystko zmieniało i wierząc to, że rzeczywiście coś się będzie zmieniać na dobre i głęboko, poszedłem na Szamarzewo na Wydział Polityczny połączony z dziennikarstwem. Ale po 3 miesiącach zrozumiałem, że tam się nic nie zmienia i jeszcze się długo nie zmieni. W związku z czym, czym prędzej stamtąd się ewakuowałem. Na studia historyczne trafiłem ze sporym opóźnieniem. Uczyłem się tam dzielnie przez 4 lata. Profesor Wyrwa, znany w środowisku spec od średniowiecza, wtedy rzeczywiście przeżywałem taki moment fascynacji średniowieczem. Byłem na jego seminarium magisterskim i zaproponował mi te pochówki wampiryczne. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj się z tego śmieję, bo to rzeczywiście było jakiś kompletnie egzotyczny temat i pewnie byłbym być może nawet, gdybym się do niego przyłożył prekursorem. Profesor Wyro proponował, tak, proponował mi, żebym pojechał do Rumunii i tam się spotkał z miejscowymi dokonaniami w tej zakresie. No, jakoś nie wyszło z tego nic. Ja przerwałem z różnych względów życiowych w 4 roku, niekoniecznie z powodu presji profesora Wyrwy na pisanie o pochówkach wampirycznych i zdarzyło się tak, że dokończyłem studia już później z dużym, bo prawie 10-letnim opóźnieniem. Więc w sumie jest to nawet całkiem świeżej daty, miałbym tak spojrzeć pod tym kątem formalnym. Natomiast rzeczywiście już później kompletnie inny obszar zainteresowań i ten XX wiek stał się jakąś taką dominującą materią mojego podejścia do historii.
Twoje wpisy tak o historii XX wieku na Facebooku są czytane przez wielu, pokazują Twój osobisty stosunek często do tych wydarzeń historycznych, ostatnio o bitwie nad Bzurą, no bo jest wrzesień, napisałeś, mocna historia, historia, do której pewnie poznaniacy mogliby się odwołać, odbudowując swoją tożsamość, nie odwołującą się do czasów, nie wiem, PRL-u, firm polonijnych, Kulczykowa i tego wszystkiego, tylko no, tej Armii Poznań, bitwa, która w innych, bardziej sprzyjających okolicznościach mogłaby zmienić, odmienić być może losy II wojny światowej. Tym żyjesz, tak?
Tak, znaczy to nie tylko tą historią, bo tą historią bardziej, tą najnowszą również. Natomiast rzeczywiście właśnie to jest taki dobry moment na to, żeby przypominać sobie te bardziej, postarać się przynajmniej poszukać tych takich bardziej pozytywnych aspektów, niewątpliwie straszliwej klęski, jaka nas spotkała w 1939 roku. No i rola Armii Poznań do tego się daje znakomicie, bo uważam, że to jest chyba jedna z naszych najlepszych wielkich jednostek, wielkich armii, które wzięły udział w bitwie o Polskę we wrześniu 1939 roku i warto ją przypominać, warto przypominać ten największy zaczepny manewr, jaki wielkie jednostki wykonały aż do czasów starć na froncie wschodnim. No i warto też przede wszystkim tą tożsamość budować na takich historiach, bo my mamy w Poznaniu bardzo wiele pretensji o to, że nas się nie docenia, że opowieści o zwycięskich powstaniu wielkopolskim, jednym czy drugim zresztą, są sekowane na szczeblu centralnym, że to nie ma żadnego przełożenia tak naprawdę na informacje, które docierają do wszystkich. Ogólnopolskie o tych naszych tutaj dokonaniach czy najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy nic, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć szczerze, że my też sporo mamy w tej kwestii za uszami, bo tak naprawdę poza 2 pomnikami, tak, jeden pomnik Poznańskiego Czerwca, drugi pomnik Powstania Wielkopolskiego, nie ma żadnych żywych świadectw historycznych, do których moglibyśmy zaprowadzić turystów i powiedzieć, no tak, to jest właśnie nasze, i opowiedzieć im tą całą historię. No oczywiście jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego gdzieś tam w budowie, tak, za chwilę będzie pewnie fajnie zrobione, natomiast takiej żywej historii to jest, tego zdecydowanie brakuje i brakuje tego u nas, a jak już coś robimy, na przykład z powodu niedawnej rocznicy stulecia Powstania Wielkopolskiego, robimy coś oddolnie i pojawiają się na przykład murale, tak, to one bardzo szybko z panoramy miasta znikają nieodwołalnie. Tak, to
się stało. No wildeccy fanatycy protestowali ostatnio tak przeciwko stało właśnie z usunięciu grafem muralu. Tak. No ewidentnie wyglądało to na robotę celową, tak, że Poznań ma być tęczowe, a nie biało-czerwone.
Jest to bardzo przykra sytuacja, tym bardziej, że tak naprawdę tam ten mural Poznańskiego Czerwca gdzieś już wrósł w panoramę, w klimat dzielnicy. Bez żadnego namysłu, bez żadnego jakiegoś takiego poczucia, że tracimy coś wartościowego, ci ludzie dopuszczają, którzy są władni tak tymi powierzchniami zarządzać, dopuszczają do tego, że to z takie typu rzeczy znikają z miasta i w zasadzie potem no, na czym mamy budować taką żywe świadectwo historyczne, jeżeli tego nie mamy, mamy w zamian za to Parady Równości tak, i nimb miasta kosmopolitycznego, którym Poznań tak naprawdę nigdy nie jest i pewnie nie będzie. No to jest to strasznie przykre, natomiast docierają do mnie głosy, że nie wszystko akurat w tym przypadku jest stracone, być może ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i ten mural się pojawi, jeśli nie w tym miejscu, to przynajmniej może w innym, tak, odtworzony. Natomiast no, całkiem niedawno na Jeżycach też zniknął mural dotyczący właśnie stricte powstania wielkopolskiego, zastąpiła go celebrytka z TVN-u reklamująca jakieś tam zdrowe jedzenie i to też jest taki moment, w którym należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście na tym ma polegać nowoczesność miasta, żeby całkowicie wykorzenić to, co w tym naszej historii było najbardziej wartościowe.
Wiesz co, bo to jest jednak w jakiś sposób charakterystyczne, że obrona tej historycznej poznańskiej tożsamości idzie przez zwykłych chłopaków, przez kibiców, a w bardzo małym stopniu idzie przez jakiś nacisk ze strony, nie wiem, poznańskiej inteligencji, tak?
Ale z drugiej strony uważam, że to akurat bardzo dobrze jest, że to jest, bo wiesz, że zresztą chyba wspominałem o tym na początku naszej rozmowy o tym, że najbardziej wartościowe są oddolne inicjatywy i niczego się z góry nie narzuci, jeżeli to nie zostanie kupione przez odbiór na dole, tak? A najlepiej jest właśnie, kiedy ten odbiór się buduje od dołu. Kibice są tym takim ostatnią opoką tutaj i pierwszą i ostatnią budowania i trwania tej naszej tożsamości czy historii poznańskiej. Natomiast fajnie by, jeszcze fajniej by było, gdyby nie musieli się kopać z koniem, tak, i mieć takich sytuacji jak najmniej, jak właśnie to, co już zostanie zrobione, żeby to za chwilę nie było niszczone. Wystarczyłoby tylko, żeby po prostu nie przeszkadzać.
Może to jest tak, że te elity poznańskie jednak wciąż są z rozdania postkomunistycznego i jakby dla nich przypominanie tej historii może stać się na pewnym etapie procesów, o których uczono na studiach i na tej czerwonej politologii, na której ja również studiowałem, tylko że dłużej, buntując się oczywiście, bo to 90. lata były, jesteśmy z tego samego rocznika, dają sobie sprawę z tego, że to by ich delegitymizowało, tak? Że te elity XIX-wieczne to pozytywistyczne, które mówiły, że poprzez odbudowę gospodarki, poprzez budowę pozycji finansowej Wielkopolan dojdziemy do walki o niepodległość. I wielu tych pozytywistów, tak jak Cegielski czy ksiądz Wawrzyniak, najpierw szło do powstania, a później szli do pracy pozytywistycznej, jak się poprzez powstanie nie dało. A te elity Kulczykowa, powiedzmy, to były elity faworyzowane przez okupanta w czasach PRL-u, te firmy polonijne, to wszystko, a one w jakiś sposób zawłaszczyły tą tożsamość pozytywistyczną. Mamy jakieś nagrody Cegielskiego, które są przyznawane przez ludzi, którzy nie są z etosu Cegielskiego, tak?
No, zgadza się, oczywiście, tak. Rzeczywiście to jest jakiś tam bardzo, bardzo celna uwaga, bo pamiętajmy o tym, że te elity wielkopolskie budowały się właśnie same przez siebie bez pomocy zaborców i przeciwko zaborcom, tak? Natomiast te, które mamy dzisiaj, bardzo często właśnie wywodzą swoją, w zasadzie w 99% swój rodowód wywodzą z tych czasów ponurego komunizmu, gdzie tam rzeczywiście w tych pierwszych szemranych spółkach i interesach gdzieś tam się pojawiały wielkie pieniądze. Więc mamy do czynienia z odwrotnością, tak? I być może rzeczywiście to budzi wśród nich jakiś taki wewnętrzny opór podświadomy, że to przypominanie tego typu rzeczy może gdzieś tam potem konfrontować ich życiorysy z życiorysami tych, których się promuje. Sporo się jednak mimo wszystko w mieście zmieniło. To nie jest miasto, już, którym rządzi endecja, już dawno klimat prawicowy też w Poznaniu zanikł na szeroką skalę, niestety. No, być może ma to też związek z tym, że Poznań miał jednak sporą wymianę ludności i ci ludzie, którzy tutaj przyszli, nie do końca się mieli okazję i możliwość zidentyfikować czy zintegrować z klimatem przedwojennego Poznania. Też przecież przez 45 lat nie mieli skąd czerpać się wzorców ani wiedzy o tym, jak tak naprawdę Poznań funkcjonował i jak wyglądał kiedyś. Jednak wszystko ten etos poznański tutaj trwa i naszą rolą jest tylko pielęgnować go na tyle, żeby gdzieś potem w bardziej sprzyjających warunkach ten owoc wydał zdecydowanie bardziej mocny niż dzisiaj ma możliwość.
Oby Jarosław Kiliński, kibic Lecha Poznań, były szef Wiary Lecha, był dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Opowieść o odradzaniu się także tych tradycyjnych wielkopolskich i poznańskich historii, mentalności, która przez wieki nam towarzyszyła. To jest także przedmiot zainteresowania programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z Chuliganem.